dobrze, to zaczynamy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Przegiętka, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania prezentacji, dyskusji dotyczącej nowej publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, dotyczącej Policji Granatowej w Generalnym Gubernatorstwie. Książka ma tytuł Policja Granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Jest pracą zbiorową pod redakcją doktor habilitowana Judyty Majcher-Ociesy i doktora Tomasza Domańskiego. Ukazała się kilka tygodni temu. Pozwólcie Państwo, że przedstawię na początku uczestników naszej dyskusji. Po mojej prawej stronie siedzi pani profesor Edyta Majcher-Ociesa, która reprezentuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Specjalizuje się w historii społecznej i gospodarczej okresu międzywojennego oraz stosunkach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i jest współredaktorem tomu, o którym dzisiaj będzie mowa. Dr Maciej Korkuć, który siedzi po mojej lewej stronie, jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach nad podziemiem niepodległościowym po II wojnie światowej i jest autorem jednego z tekstów zamieszczonych w prezentowanym tomie. Trzecim uczestnikiem naszej dyskusji jest dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej z delegatury w Kielcach, który jest koordynatorem centralnego projektu badawczego zajmującego się badaniami nad stosunkami polsko-żydowskimi w okresie II wojny światowej, czy w ogóle w całym XX wieku, ale ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej. I jest autorem publikacji na ten temat. Jest również współredaktorem tomu, który dzisiaj omawiamy i autorem jednego z tekstów. Szanowni Państwo, w ostatnich latach obserwujemy pewien wzrost zainteresowania badaczy tematyką okupacji niemieckiej w latach II wojny światowej i tematyką stosunków polsko-żydowskich, także Policji Granatowej. Ukazują się kolejne publikacje na ten temat. Chciałbym zapytać panią profesor, jak prezentuje się w tym kontekście tom, który publikujemy właśnie, który będziemy omawiać i co nowego on wnosi do badań nad Policją Granatową?
Publikacja Policja Granatowa, którą przedmówca mój zaprezentował, ma bardzo prostą i przejrzystą strukturę. Właściwie cała publikacja dotyczy działalności Policji Granatowej oraz losów policjantów jako grupy zawodowej. Ten tom składa się z 9 tekstów. 3 pierwsze dotyczą okoliczności powstania Policji Granatowej. Są one jakby wprowadzeniem do kolejnych tekstów. 2 następne przedstawiają postawy policjantów podczas okupacji. Natomiast 2 ostatnie teksty dotyczą policjantów granatowych w nowej już rzeczywistości, czyli po wojnie. Bardzo ciekawy tekst otwiera tom. Jest on autorstwa obecnego tu Macieja Korkucia. Ten tekst mogłabym polecić osobom, które wiedzą coś na temat Policji Granatowej, natomiast mają wątpliwości, czy jest to wiedza wystarczająca, albo chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat właśnie Policji Granatowej, okoliczności powstania, może kontekstu. Ten tekst jest pod tym względem ciekawy, że autor zajął się terminologią. To znaczy, czy aby na pewno Policja Granatowa to Policja Granatowa, czy Policja Polska, czy może jakaś inna policja. Więc to na pewno jest wartościowe. Też autor zastanawia się, ilu policjantów współpracowało z podziemiem. W tekście pojawiają się liczby 15, 20 do 30%. I też można sobie zadać pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Kolejny tekst Marcina Przegiętki dotyczy bardzo ciekawej postaci związanej z policją granatową. Właściwie można powiedzieć, że twórcy tej policji, Hansa Kellnera. Osoba ta zadała sobie dość dużo trudu, żeby poznać policję polską, policję państwową przed 1939 rokiem i z tej wiedzy ta osoba skorzystała. Hans Kellner znał język polski, co na pewno ułatwiało mu działalność już wojenną. O policji państwowej miał bardzo dobre zdanie. Uważał, że jest to całkiem przyzwoicie działająca policja, może nawet lepsza niż w samych Niemczech. I wiedział, co zepsuć, to znaczy w jaki sposób ją przekształcić, aby ona działała tak, jak Niemcy sobie tego życzą. Kolejny tekst jest ciekawy ze względu na bazę źródłową, ponieważ został oparty o bardzo ciekawy, bogaty zasób byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Autorzy Ewa Wójcicka i Piotr Rogowski zaprezentowali ciekawe dokumenty z tego zasobu. Też na uwagę zasługują dwa kolejne teksty Tomasza Domańskiego i Dariusza Palacza, które opisują szeroko pojętą Kieleczyznę. Pierwszy z tekstów dotyczy postaw policjantów z Kielc i powiatu kieleckiego. W tym tekście na uwagę zasługuje chęć pokazania policjantów jako grupy zawodowej, to znaczy próba określenia stażu pracy, wieku policjantów, co nie jest częstym zabiegiem, jeśli chodzi o tę problematykę. Natomiast jeśli chodzi o tekst Dariusza Palacza, to on znowu jest ciekawy ze względu na źródła, na których został oparty, mianowicie na księgi stacyjne. Jest to dość unikatowe źródło, przynajmniej jeśli chodzi o skalę zachowania. Są to księgi stacyjne z Opoczna, które pokazują życie zawodowe policjantów, to znaczy czym zajmowali się na co dzień policjanci granatowi i z badań doktora Dariusza Palacza wynika, że właściwie policjanci granatowi głównie zajmowali się przestępstwami pospolitymi. One były największą plagą. Tekst Tomasza Pączka z Akademii Pomorskiej w Słupsku odbiega tematycznie od reszty tomu, ponieważ autor opisuje polską policję kryminalną. Ona nie wchodziła w skład policji granatowej, ale ze względu na to, że ta problematyka jest bardzo ważna, postanowiliśmy ten tekst też umieścić w tym tomie. Artykuł profesora Sebastiana Piątkowskiego jest ciekawy ze względu na bazę źródłową. Autor zadał sobie dużo trudu, aby wnikliwie przeanalizować prasę polskojęzyczną niemiecką i skonfrontować ją z wydawnictwami konspiracyjnymi. Wniosek, jaki zawarł autor tego tekstu na końcu, może niektórych dziwić, może nie. Mianowicie to, że policja granatowa nie była tematem interesującym dla prasy polskojęzycznej wydawanej przez Niemców. Również prasa konspiracyjna też nie traktowała tego tematu jako główny wątek. I całość publikacji zostaje zamknięta przez dwa teksty, już powojenne, jak wcześniej zaznaczyłam. Są to teksty Michała Sywuli i Daniela Czerwińskiego. One dotyczą stosunku policjantów do policjantów nowej rzeczywistości. W jaki sposób byli traktowani policjanci granatowi w Gdańsku oraz w województwie gdańskim. Publikacja Zawiera jeszcze indeks osobowy, który na pewno ułatwi odbiór publikacji i wstęp. We wstępie wydaje się ważne pewne podsumowanie bazy źródłowej publikacji, które zostały wydane na temat Policji Granatowej. I sądzę, że do tego fragmentu można sięgnąć, żeby sobie zobaczyć, ile tej publikacji zostało wydanych. Nie można powiedzieć, że nic nie zostało wydane, bo na pewno ta publikacja nie jest pierwszą i jak sądzę też nie jest ostatnią na ten temat. Może jeszcze tylko wspomnę o tym, że ta publikacja jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w 2016 roku w Kielcach.
Dziękuję bardzo. Jak pani profesor powiedziała, jednym z tekstów, który otwiera tom, jest tekst doktora Macieja Korkucia dotyczący tego, jak sami Niemcy postrzegali rolę Policji Granatowej w zasadzie. Więc chciałbym teraz pana doktora prosić o przedstawienie tego, czym była Policja Granatowa i jak tutaj Niemcy widzieli jej rolę w Generalnym Gubernatorstwie. Bardzo proszę.
Dziękuję za zaproszenie, za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że jest to szczególnie ważne, żebyśmy opowiadając o skomplikowanych losach ludzi pod okupacją, nie gubili tego spojrzenia z lotu ptaka na działalność różnych struktur, które funkcjonują. Funkcjonują w imieniu okupanta, funkcjonują w podziemiu, w imieniu państwa polskiego, jeżeli to są struktury okupacyjne Rzeczypospolitej, podziemne Rzeczypospolitej Polskiej, czyli Polskiego Państwa Podziemnego, funkcjonują w imieniu Związku Sowieckiego, jeżeli to są struktury tworzone przez Związek Sowiecki, czyli partyzantka sowiecka albo komunistyczna, funkcjonują w imieniu struktur, które dopiero dążą do własnej niepodległości, czyli jak Ukraińska Powstańcza Armia. Wszędzie mamy do czynienia z obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, tak? Bo i wśród komunistów wypełniających rozkazy Związku Sowieckiego byli obywatele polscy, wśród Ukraińców służących w UPA byli obywatele polscy, obywatele Rzeczypospolitej. No i wśród tych, którzy znaleźli się w formacjach służących w Wojsku Polskim, czyli w Armii Krajowej, oczywiście byli obywatele polscy, ale też w formacjach powołanych przez okupanta niemieckiego też byli obywatele polscy. No i tutaj jest szczególnie ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że policja sama w sobie nie jest strukturą samoistną. Ona jest zawsze narzędziem funkcjonowania państwa. Zresztą w najbardziej podstawowych definicjach w ogóle słowa policja mówi się, że jest to działalność wykonawcza względem aktywności państwa, więc nie da się tego oderwać od pojęcia państwa, któremu ta policja służy. I z tego wynikają później logiczne konsekwencje. Też wynikają kategorie, w których możemy oceniać różne rodzaje działalności tej policji. W zależności od tego, czy rozpatrujemy to względem jakości wypełniania obowiązków służbowych względem tego państwa, czy pod względem na przykład powinności obywatelskich względem okupowanego społeczeństwa polskiego i względem Rzeczypospolitej Polskiej. Bo w normalnych warunkach, czyli w przypadku policji przedwojennej, powinności obywatelskie i obowiązki służbowe policjanta się w sposób komplementarny uzupełniały. Były czymś naturalnym. Nie może być dobrym policjantem ktoś, kto nie jest dobrym obywatelem, bo tego wymagają zasady służby, tak? Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Więc jeżeli kradnie jako człowiek, to nawet w życiu prywatnym po służbie, to nie może być uznany za dobrego policjanta, prawda? W związku z tym tutaj w sytuacji wolnego państwa, w Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel polski, który jest policjantem w Rzeczypospolitej, To są dwie kategorie, obywatelska i służbowa, które się uzupełniają. Natomiast w sytuacji, w której znaleźli się policjanci przed wojną służący w Policji Polskiej, a pod przymusem powołani do służby w policji stworzonej przez Niemców, to jest ważne. To nie była kontynuacja, to nie było ciągłości prawno-państwowej. Niemcy w grudniu 1939 roku powołali nową formację. Oni nie pytali o zgodę Polski, co zrobić można z jej obywatelami. Powołali swoją służbę w ramach własnych struktur administracyjnych, do której powołali obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. To jest oddzielna dyskusja prawnicza, na jakiej zasadzie Niemcy uznawali istnienie państwa polskiego, na jakiej zasadzie to było dosyć niekonsekwentne w różnych sytuacjach. Ogłosili, że państwo polskie już nie istnieje, ale jednocześnie nawet w wewnętrznych dyskusjach rzeczywiście rozumieli, że rząd Rzeczypospolitej, rząd generała Sikorskiego to jest rząd, który jest reprezentowany w obozie aliantów i że to państwo faktycznie istnieje. To jest oddzielna dyskusja, ale powołując granatową policję, nazywając ją Polnische Polizei, powoływali formację, która rekrutowała się z obywateli obcego państwa. Formację powoływali w ramach jakiej struktury państwowej? W ramach Generalnego Gubernatorstwa, które było częścią składową wydzieloną z różnych powodów, nie czas, żebyśmy o tym rozmawiali szeroko, ale częścią struktury administracyjnej Rzeszy Niemieckiej, oddzieloną granicą wewnętrzną, potraktowaną jako rezerwuar siły roboczej, rezerwuar pewnego rodzaju rezerwat do wykorzystania, do eksploatacji na rzecz Rzeszy. To są wszystko decyzje jednostronne, decyzje Rzeszy, decyzje władz powoływanych na mocy zarządzeń mających swoje źródło w prawie Rzeszy Niemieckiej, w ustawodawstwie Rzeszy Niemieckiej. Różne decyzje administracyjne były dokonywane z przywołaniem ustawodawstwa Rzeszy Niemieckiej. Dzisiaj, kiedy patrzymy na tę granatową policję, mamy określone konsekwencje z tego wynikające, że była to służba, w której nagle dochodziło do kolizji powinności służbowych wobec zwierzchników niemieckich i powinności obywatelskich, powinności wobec Rzeczypospolitej Polskiej, czyli innego państwa. Często w literaturze pojawia się taki powtarzany, zupełnie bez uzasadnienia pogląd, że władze Rzeczpospolitej na uchodźstwie zaakceptowały, zaaprobowały, wyraziły zgodę na funkcjonowanie tej policji. No nie było nic takiego. Taka rzecz, taki akt nie miał miejsca, bo po pierwsze Niemcy tego nie potrzebowali i nie pytali o zgodę. Natomiast czym innym jest zrozumienie sytuacji, w której znaleźli się obywatele polscy z przymusu wcieleni do takiej formacji, a czym innym jest akceptacja tej formacji i jej działalności. Tutaj był przez całą wojnę konflikt, bo Polska była po stronie alianckiej w tej wojnie, a granatowa policja jako służba znalazła się po stronie niemieckiej w tej wojnie. I my jako historycy oczywiście mamy tutaj wielkie pole badawcze do stwierdzenia, jakie były indywidualne decyzje tych, którzy się w takiej sytuacji znaleźli. Bo to nie były łatwe sytuacje. Kiedyś, trochę później, w 1943 roku, inne państwo powoła polskich obywateli do formacji, które są zależne tylko i wyłącznie od niego. I też to będzie państwo totalitarne, to będzie Związek Sowiecki, który stworzy Armię Berlinga. To jest zupełnie inny temat jakościowo, ale jednocześnie będzie to też wykorzystanie polskich obywateli bez zgody Rzeczypospolitej Polskiej w formacji, która będzie wykorzystana przez obce państwa dla realizacji jego celów określanych akurat w Moskwie. I pytanie, czego oczekuje Rzeczpospolita w takim wypadku? Rzeczpospolita oczekuje przyzwoitości, niezaprzeczania obowiązkom obywatelskim. Kiedy wie, że mamy do czynienia z ludźmi w pewnym sensie ubezwłasnowolnionymi przez aparat okupacyjny, czyli wcielonymi na zasadzie przymusu, to oczekuje, żeby nie podejmowali żadnych działań, które przeczą powinnościom obywatelskim. Natomiast decyduje już człowiek. To jest sytuacja nie do pozazdroszczenia w wielu wypadkach, ale tutaj też można powiedzieć, że w pewnym momencie zaczęto też nabór ochotniczy do tej granatowej policji. W związku z tym ci ochotnicy już świadomie, nie z przymusu, świadomie dokonywali aktu sprzeniewierzenia się obowiązkom obywatelskim po to, żeby jakąś karierę, jakieś miejsce w życiu znaleźć sobie po stronie okupanta, który zdawało się będzie wygrywał wojnę. I pytanie, jak się znaleźli w tej służbie, to jest pytanie też o to, w jaki sposób pozycjonowali się na tej linii między Rzeszą Niemiecką a państwem polskim. Jeżeli policjant granatowy był policjantem solidnym w sensie służbowym, czyli gorliwym wykonawcą rozkazów niemieckich, to bardzo szybko znajdował się w kolizji z obywatelskimi obowiązkami obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. A jeżeli wbrew na przykład nakazom służbowym działał na rzecz niepodległości Polski albo na rzecz ludności, która miała być prześladowana w myśl zarządzeń niemieckich, no to stawał w kolizji z powinnościami służbowymi. I z tego wynikają określone konsekwencje, które są bardzo ciekawym badawczym. Oczywiście jeszcze pewnie na różne sposoby będziemy o tym rozmawiać, ale warto też powiedzieć, że Niemcy tworzyli również inne formacje z obywateli polskich. I też byli ci obywatele stawiani w tym kontekście służbowych oczekiwań. Tak? Była Judischer Ordnungsdienst w gettach tworzona. Była też ukrainische Hilfspolizei, czyli ukraińska służba pomocnicza. Przy czym te formacje były trochę inaczej tworzone i to też jest oddzielny temat, bo one były z zasady ochotnicze. I warto, może żeby nie przedłużać tego wstępnego wywodu, warto jednak zaznaczyć, że dzisiaj w obiegu publicznym jest mnóstwo takich mitów, które pogłębiają niezrozumienie tej problematyki. Jednym z tych mitów jest to, że skoro to była formacja, która miała w nazwie Polnisze, po polsku tłumaczona jako Policja Polska, to znaczy, że ona była polska, no bo skoro się tak nazywa. Oczywiście państwo totalitarne tutaj kieruje się własnymi zasadami i gdybyśmy się chcieli zastanowić, co tak naprawdę Niemcy chcieli osiągnąć przy podkreśleniu w nazwie owej polskości, to ja uważam, że chcieli osiągnąć dokładnie to samo, co osiągnęli przy podkreśleniu żydowskości policji złożonej z Żydów w gettach. To znaczy, że to jest formacja rasowo gorsza, rasowo niższa niż ta formacja, której ma podlegać, czyli niż te formacje, którym mają podlegać granatowi policjanci, czyli formacje złożone z Niemców, z ludzi o niemieckiej narodowości albo uznanych za takich. Trzeba tutaj przypomnieć, że nie było takiej możliwości, żeby Niemiec służył w granatowej policji jako granatowy policjant, bo to by było traktowane jako uwłaczające jego niemieckiej godności, bo to była Polnische Polizei. Natomiast Niemcy służyli w formacji, która w powiatach wiejskich nadzorowała, w Kreishauptmannschaftach należałoby powiedzieć, nadzorowała policję, czyli w żandarmerii, albo w miastach w jednostkach, które sprawowały taką samą, spełniały taką samą funkcję, i czyli SZUPO, i do tych formacji była taka droga stworzona dla tych policjantów granatowych, którzy przez szczególną gorliwość, szczególne zasługi dla okupanta, udział na przykład w zbrodniczych działaniach, mogli być uznani za kandydatów na Volksdeutschów i jako Volksdeutsche byli często już później klasyfikowani jako żandarmi. To jest szczególnie ważne. Rzecz, której nie rozumiemy bardzo często w takim obiegu publicystycznym, nie rozumieją dziennikarze, to jest jeszcze to, że ta formacja od razu była budowana bez struktury pionowej. Była to formacja, która z zasady miała być podporządkowana wyższym organom niemieckim, stricte niemieckim. Więc nie było, tak jak ostatnio przeczytałem w jednej z gazet, nie było czegoś takiego jak dowódca granatowej policji. Często mylony jest komendant warszawskich struktur z komendantem na generalne gubernatorstwo. Nie było czegoś takiego. Była podległość tylko i wyłącznie organom niemieckim, bo to też się wiązało z pewnym ograniczonym zaufaniem. Też nie tworzono nigdy pionowych struktur dla Judischer Ordnungsdienst, bo Niemcy nie potrzebowali czegoś takiego. To jest, i na koniec już, tak żeby nie przedłużać, to jest zupełnie inna sytuacja niż istniała we Francji na przykład. I to na Zachodzie jest bardzo często mylone. Bo jeżeli ktoś się nazywał francuskim policjantem we Francji, to on wciąż był policjantem państwa francuskiego, które podjęło kolaborację z Niemcami. W Polsce państwo polskie nie podjęło kolaboracji, tylko było po przeciwnej stronie barykady. Natomiast francuski policjant uczestniczący w zwalczaniu podziemia we Francji czy w akcjach antyżydowskich był cały czas funkcjonariuszem państwa francuskiego. I jeżeli jego państwo określało obowiązki obywatelskie tak, a nie inaczej, to wciąż pozostawała ta spójność. Bo jeżeli państwo podpisuje umowę z Niemcami, w której jest pomiędzy strukturami policyjnymi współpraca, no to w dalszym ciągu policjant francuski, wyłapując Żydów w Paryżu, jest w sensie służbowym solidnym wykonawcą rozkazów swojego państwa, a jednocześnie uczestniczy w tych działaniach, które są kolaboracją. Jeżeli ktoś chciałby być solidnym wykonawcą rozkazów swojego państwa, czyli Rzeczypospolitej Polskiej w ramach granatowej policji, no to błyskawicznie musiał się zmierzyć co najmniej z częścią rozkazów niemieckich, które były nie do pogodzenia z obowiązkami wobec Polski.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, która wprowadziła nas w to, w jaki sposób Niemcy tworzyli policję granatową i jakie powierzali jej obowiązki, to znaczy tą działalność faktycznie na najniższym poziomie. Policja granatowa faktycznie nie miała dowództwa centralnego, nie miała czegoś takiego jak komenda główna w okresie międzywojennym, tego nie było w ogóle. I tutaj też możemy się cofnąć w zasadzie, jeżeli byśmy się zastanawiali, dlaczego Niemcy tak uczynili, do I wojny światowej, to znaczy brano pod uwagę doświadczenia z tego okresu, kiedy zaczęto pod egidą państw centralnych tworzyć polskie formacje wojskowe i one bardzo szybko się okazywało, że one nie działały w interesie Niemiec czy Austro-Węgier, tylko w interesie polskim, więc stąd wynikało to postępowanie niemieckie. I tutaj też jeszcze muszę też dodać taki drobny wątek, który dotyczy działalności bardziej Policji Bezpieczeństwa, Gestapo. Otóż w okresie, kiedy w 1940 roku rozsyłano księgi gończe za osobami, które miały zostać ujęte przez Policję Bezpieczeństwa, właśnie przez Gestapo w Generalnym Gubernatorstwie, zdecydowano, że te księgi gończe, w których są nazwiska przede wszystkim działaczy politycznych, społecznych, osób, które były w zainteresowaniu Gestapo, Polaków, nie zostaną przekazane Policji Granatowej, ponieważ tej formacji po prostu nie ufano w tym zakresie. Ona nie miała się tym zajmować. Kolejne pytanie, które chciałbym zadać doktorowi Domańskiemu, dotyczy tego, jakie są perspektywy badań w tym momencie nad policją granatową? Jakie bazy źródłowe jeszcze są do wykorzystania? Co pan na ten temat sądzi? Bardzo proszę.
Ja bym tylko dodał, że odnosząc się do poprzedniego wątku, że w ogóle nie było komend, powiedzmy, wojewódzkich czy dystryktowych, no nazwijmy je, powiedzmy, odpowiednika pewnego, tak, czyli przedwojennych wojewódzkich, a okupacyjnych dystryktowych, takich komend w ogóle nie było, więc trzymano, że tak powiem, policję granatową na niższym szczeblu organizacyjnym, czyli komenda powiatowa i ewentualnie jakaś komenda miejska, tak? I to jest wszystko, plus sieć posterunków, która się pokrywała z tą, która była w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I ciekawa też jest kwestia ta, to zanim odpowiem na pytanie skierowane, ale też jest kwestia właśnie, na przykład, jak była oceniana policja granatowa jeszcze na przełomie 1939-1940 roku, na przykład w sprawozdaniu starosty kieleckiego, kieleckiego Kreishauptmana, mowa jest o tym, że na przykład masowe akcje represyjne skierowane przeciwko polskim Polakom na wiosną 40 roku były dopiero możliwe do wykonania po włączeniu, czy w ogóle po działaniach, które przeprowadziły bataliony policyjne niemieckie stricte. Więc też była kwestia, powiedzmy, tego, że no, przynajmniej w tym okresie powiedzmy te działania takie negatywne policji granatowej, które później były na przykład obserwowane przez poszczególnych funkcjonariuszy, no to się działo jakby stopniowo, to jest to potwierdzenie. I jeszcze kwestia inna, że na przykład w Kielcach starosta Kreishauptmann pisał wprost, że w takim raporcie z 11 marca 1940 roku, że działalność policji granatowej stała się bardziej aktywna po tym, kiedy skierowano tam do Kielc dwóch funkcjonariuszy ORPO, którzy zajęli się, że tak powiem, utrzymaniem w ryzach i w porządku funkcjonariuszy. Więc to też nam o czymś świadczy.
No właśnie, bo to jest bardzo ważny też wątek, że granatowa policja nie była wydzieloną formacją, która funkcjonowała niezależnie od struktur niemieckich, ale była powołana jako część struktur Ordnungspolizei. I w tej pionowej strukturze na dole funkcjonowała pod nadzorem niemieckim. Ale jednocześnie trzeba też tutaj powiedzieć, że wszystkie działania, gdzie okazywało się, że ta policja staje się użyteczna, że funkcjonariusze chcą uczestniczyć w działaniach, których oczekuje okupant, w działaniach, które były częścią w ogóle całego systemu represji wobec społeczeństwa polskiego, wobec Polaków, później wobec Żydów, wobec całości tych działań, no to Niemcy to witali z wielkim zadowoleniem. No i tacy funkcjonariusze gorliwi mieli szansę spotykać się z wyrazami uznania, ale oni byli zgodni z pragmatyką służbową, tak? W zgodzie z pragmatyką służbową, a Niemcy, gdyby straty wśród tych funkcjonariuszy, to też jest ważne, zaliczali do strat po własnej stronie, tak? Strat własnych.
Jak najbardziej. Ale wracając do pytania, bo chcę też odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o perspektywy badawcze, czy źródła, czy podstawę źródłową chociażby tej publikacji, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że no, ta baza źródłowa jest, można powiedzieć, że jest duża, ale generalnie jest ona różnego rodzaju. To znaczy, że dokumenty, które zostały bezpośrednio wytworzone przez struktury poniższe policaj, są zdekompletowane. Po prostu podstawowa baza źródłowa, którą powinny być księgi stacyjne, czyli te, które księgi służbowe, które były wypełniane przez funkcjonariusze, o których wiemy, że zgodnie z niemieckimi zarządzeniami, że takie powinny funkcjonować na każdym posterunku. W każdym posterunku powinna być księga stacyjna, gdzie wpisywano działania. Bardzo, bardzo hasłowo, krótko, ale jednak jest to bardzo, bardzo ważny dokument, który nam pozwala zrozumieć, czym się zajmowano, jakie działania wobec ludności polskiej, żydowskiej, romskiej, czy w ogóle zalecenia, które przychodziło od Niemców, prawda, no bo wpisywano, że wykonywano na przykład służbę specjalną to i to, że tutaj zwłaszcza przede wszystkim do widzów się zwracam, że proszę sobie wyobrazić, że na przykład dla dystryktu radomskiego, tak, że mieliśmy grubo ponad 100 posterunków Policji Granatowej, właściwie zachowała się tylko jedna księga stacyjna, ta z Opoczna, którą tutaj Dariusz Palacz podjął, wziął, że tak powiem, poddał analizie. Natomiast w innych przypadkach są jakieś dokumenty, ale one są zupełnie zdekompletowane. Jeżeli chodzi o, są też no, przynajmniej poster, przy, są też księgi czy też akta z posterunków dotyczące KRIPO, Kryminali Policji, ale to są dotyczące chociażby Warszawy. Natomiast jeżeli mowa o posterunkach Policji Granatowej, to nawet w skali w ogóle okupowanych ziem polskich tych dokumentów jest bardzo, tych dokumentów podstawowych jest bardzo niewiele. Druga kwestia to są materiały, które zachowały się w spuścizna Policji Bezpieczeństwa z Sicherheitspolizei niemieckiej i tam są chociażby rozkazy, rozporządzenia, inne normatywy, które można odnaleźć. Poza tym są też dokumenty komend powiatowych, ale one są też zdekompletowane, nie jest to całościowa dokumentacja. To też koncentruje się powiedzmy na konkretnych działaniach, które były podejmowane. I wreszcie jeden z ważniejszych korpusów archiwaliów, które dotyczący Policji Granatowej, to są akta postępowań sądowych powojennych z dekretu sierpniowego, współpracę z Niemcami. Tych materiałów jest rzeczywiście bardzo dużo. Tyle tylko, że jest to materiał sądowy. Jest to materiał skażony czasami, w których został on wytworzony, czyli okresem stalinowskim. Ja tu chyba nic odkrywczego nie powiem, ale generalnie jest to materiał, w którym dość często, że tak powiem, fikcja miesza się z prawdą i on wymaga bardzo pogłębionej krytyki, także badań komparatystycznych, szukania pokrycia tych wydarzeń, informacji, które w aktach sądowych są z innymi materiałami. Poza tym one dotyczą akta sądowe, one dotyczą przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy Policji Granatowej przeciwko Polakom, Żydom, ale także przeciwko na przykład członkom podziemia niepodległościowego, przeciwko członkom podziemia komunistycznego. Mówię, tych materiałów sierpniówkowych tak zwanych z tego dekretu jest po prostu bardzo dużo. No, na przykład nie wiem, dla sądów kieleckich, bo tu mam dobre rozpoznanie, to mamy ponad 1300 tomów, jeżeli chodzi o trzy podstawowe spisy, czy tam zespoły archiwalne, które są z tego obszaru. Są też akta prokurator, sądów powiatowych, bo były to akta, procesy rozpatrywane w sądach okręgowych, sądach apelacyjnych, sądach wojewódzkich. Już nie chciałbym się zagłębiać w te struktury, ale generalnie jest to bardzo szeroki materiał, który wymaga wszechstronnej analizy, wszechstronnego spojrzenia, że tak powiem, z różnych kierunków, żeby ustalić, co rzeczywiście jest, co jest prawdą, a co jest fikcją w tych materiałach, bo w niektórych sytuacjach te procesy trwały po kilka, nawet znam taki przypadek procesu, który się toczył kilkanaście lat. To znaczy funkcjonariusz Policji Granatowej, który był skazywany, jak w dzisiejszych czasach, który był skazywany, później go uniewinniano, znowu skazywano, potem sprawa trafiała do ponownego rozpatrzenia i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się działo wiele, wiele lat. Poza tym, jeżeli chodzi o materiały dotyczące działalności Policji Granatowej wobec ludności żydowskiej. To jest podstawowy korpus materiałów. Są oczywiście wspomnienia i relacje zarówno tutaj w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, jak także w Yad Vashem, dość duży zespół w Archiwum Historii Wizualnej, w Archiwum Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, więc to w tych podstawowych jednostkach, prawda, w których te materiały są przechowywane, to są wspomnienia i relacje, na podstawie których możemy poznać osobiste doświadczenia wielu ocalonych, którzy wspominają, prawda, ich sytuacje i kontakty, w cudzysłowie kontakty z wieloma policjantami granatowymi, i te negatywne, i te, że tak powiem, też i pozytywne, które miały miejsce. Poza tym, no, oczywiście dokumenty polskiego podziemia, tak? No, to jest kwestia podstawowa w kilku tam zespołach archiwalnych, czy to w AANie, czy w archiwach terenowych można je odnaleźć. To są oczywiście archiwum, to dotyczące oczywiście wywiadu Armii Krajowej, ale także w BIP-ie są te informacje dotyczące działań Policji Granatowej. No i oczywiście kwestia prasy, to już tutaj Sebastian Piątkowski to przeanalizował. Więc generalnie, proszę Państwa, obraz czy zasób archiwalny jest dość spory. Tyle tylko, że on wymaga oczywiście wszechstronnej analizy, jest rozproszony, zdekompletowany, i to powoduje oczywiście, że odpowiadając na kolejną część tego mojego pytania, to jest skierowanego o perspektywy badawcze. One oczywiście są, proszę Państwa, ponieważ my na przykład nie mamy żadnej monografii regionalnej Policji Granatowej. W dystrykcie, w powiecie, takich po prostu publikacji nie ma. Są publikacje, które starsze, Hempela, nowsze. Nie będę robił kampanii reklamowej innym autorom, bo skupiamy się na naszej, ale generalnie powstają takie publikacje. Natomiast nie mamy publikacji, że tak powiem, stricte chociażby regionalnej. Nie mamy portretu zbiorowego policjantów granatowych. Nie mamy, nie ma takiej publikacji. Poza tym nie mamy też publikacji, która rzetelnie, krok po kroku mogłaby wykazać no, działania przestępcze na przykład. I pozytywne raz, a z drugiej strony działania te, które były na przykład przestępcze, podejmowane przez funkcjonariuszy. Przestępcze oczywiście z punktu widzenia...
No właśnie, no, bo mamy tutaj... Właśnie, dotykamy tego problemu, i to też jest bardzo ważne, bo...
Tylko dokończę jedno zdanie, bo już zmierzam, że tak powiem, do finału swojej wypowiedzi i oddam mikrofon, że to powoduje, że my, nie mając badań cząstkowych, może popadamy, niektórzy badacze, czy też w ogóle popada się w pewne uogólnienia, które są jakby no, w kontrze do materiału źródłowego, czy wiedzy, która może wyrosnąć ze szczegółowej analizy materiału źródłowego. Tak, że pewne uogólnienia się pojawiają, które jakby nie do końca są uprawnione. I to, no, uważam, że aż jest konieczność, prawda, żeby tę strukturę policji niemieckiej analizować. No, przydałaby się chociażby, tutaj zwracam się zwłaszcza do prowadzącego jako badacza policji niemieckiej, no, przydałaby się chociażby edycja źródeł do Policji Granatowej podstawowych normatywów niemieckich, które określały zadania tej formacji. No przecież do niedawna, że tak powiem, nigdzie nie można było znaleźć no podstawowego dokumentu, który organizował zadania Policji Granatowej, czyli zarządzenia Hansa Franka z 17 grudnia,
powołującego
do życia struktury Policji Granatowej, czy w ogóle tę formację, prawda? No my próbujemy odtwarzać działania Policji Granatowej, a nawet pewne normatywy ex post, to znaczy na podstawie tego, co wpisywano przed do ksiąg stacyjnych, że zajmowano się tym i tym. Natomiast no, potrzeba jest, żebyśmy mieli to expressis verbis, prawda, pokazać te niemieckie zarządzenia, które wskazywały konkretne działania, które, że tak powiem, cedowano na funkcjonariuszy tej policji. No to uważam, że to są właśnie perspektywy badawcze, i to są rzeczy, którymi jak najbardziej powinniśmy się zajmować.
No ale właśnie na każdym kroku tutaj dotykamy tego kategoryzowania, tak? Bo jak mówimy o działaniach przestępczych, no to szczególnie ważne jest, żebyśmy rozumieli wieloznaczność tego pojęcia, bo to, co było przestępcze w świetle prawa polskiego, czyli na przykład udział w pacyfikacjach polskich wsi czy w akcjach antyżydowskich, to było zasługą z punktu widzenia państwa niemieckiego. Ale była też kategoria działań związanych z demoralizacją dosyć szybko postępującą tej służby, gdzie mamy działania przestępcze, czyli łapówkarstwo, okradanie ludzi albo przepuszczanie kogoś za łapówką albo szmalcownictwo, w którym też granatowi policjanci bywało, że brali udział. To były działania przestępcze i wobec państwa polskiego, i wobec Rzeszy, ale też z różnych powodów, bo szmalcownik był przestępcą z punktu widzenia Polski, dlatego że w ten sposób w ogóle traktuje obywatela polskiego, wystawiając go na możliwość śmierci albo wręcz doprowadzając go do śmierci i rabując przy okazji. A z punktu widzenia niemieckiego było to przestępstwem, dlatego że człowieka, którego miał zabić albo doprowadzić do organów odpowiednich, rabował, a nie doprowadzał, tak? Czyli było przestępstwo wobec służby. No, łapówkarstwo, no to było przestępstwo wobec w świetle i Rzeszy, bo osłabiało skuteczność działania, jak i wobec Polski. Więc to też pokazuje, jedno słowo pokazuje, jak ważna jest uwaga, jak nie są, jak zwodnicze potrafią być takie łatwe generalizacje, kiedy szybko wrzucamy jakieś zjawiska, jakieś problemy do worka, który, nie wiem, komuś pasuje pod jakąś tezę. Jeżeli ktoś uczestniczył w zbrodniach niemieckich, jeżeli strzelał do polskiego obywatela, wszystko jedno, czy do cywila, czy do żołnierza Armii Krajowej, czy do Polaka, czy do Żyda, jeżeli był na służbie, no to zasługiwał na pochwałę i nagrody od Rzeszy, od funkcjonariuszy, przedstawicieli państwa. I takie nagrody były. Natomiast wtedy był przestępcą w świetle prawa polskiego. No i też byli tacy ścigani na tyle, na ile to było możliwe przez organa Polskiego Państwa Podziemnego.
Dziękuję za wypowiedzi. Jeszcze wracając do wypowiedzi doktora Domańskiego, ja myślę, że tutaj pan, przedstawiając ten korpus źródeł, który cały czas jest do wykorzystania, też zadał trochę kłam takiemu przekonaniu, z którym czasami można się spotkać, to znaczy, że źródeł do okresu okupacji w zasadzie nie ma. Źródeł, jak chyba każdy, kto tą tematyką się zajmuje, czasami jest aż zbyt wiele i problemem jest to, żeby po prostu móc do nich dotrzeć przy ich rozproszeniu. Oczywiście,
tak. O tym oczywiście nie wspomniałem, ale no, tutaj już najlepszy specjalista może powiedzieć, że są oczywiście takie materiały i nie jest ich wcale tak mało.
Tak, i też tutaj często też jest przeszkodą chyba po prostu nieznajomość języków obcych, prawda? Bo też nie możemy się ograniczać wyłącznie do źródeł, które są sporządzone w języku polskim. Może jeszcze po kilka słów podsumowania bym zaproponował na zakończenie dyskusji. Bardzo proszę, pani profesor.
To chciałabym się odnieść do kilku słów wypowiedzianych przez Tomasza Domańskiego. Zgadzam się, że niedobrze jest, że nie powstała żadna książka opisująca policję granatową w konkretnym miejscu, na przykład w Krakowie albo w Warszawie, czyli od powstania, od 1939 roku, aż po jej rozwiązanie, ponieważ przy takiej publikacji mielibyśmy szansę poznania pewnej ewolucji zachowań policjantów granatowych. To, że byli demoralizowani świadomie przez Niemców, to jest fakt. Niemcy w tym byli świetni. Między innymi to, że policjanci granatowi nie zarabiali zbyt dużo, to już była pewna zachęta do wyciągania ręki po cudze mienie. Więc to też było przez Niemców brane pod uwagę. Wiem, że powstaje praca na temat policji granatowej w Krakowie. Już niedługo się ukaże, więc może będziemy mogli tą lukę badawczą zapełnić. Natomiast jeśli chodzi o stan badań, to jeszcze chciałabym wskazać na jedno poletko, które można by wykorzystać, mianowicie wspomnienia policjantów granatowych i ich rodzin. Są to nieliczne publikacje, właściwie dwie potężne, to znaczy Franciszka Banasia i Tadeusza Krasnodębskiego, ale ciekawe, bo jest to inne spojrzenie na zagadnienie. Też powstają publikacje no mniej potężne rodzin, czyli jak rodziny patrzyły na to, co się dzieje w domu. I to też jest ciekawe. Ciekawe, w jaki sposób te rodziny na to spoglądały, jakie one posiadały informacje. Ponieważ konfrontując je na przykład z sierpniówkami, można wyłapać różnice. Na przykład różnice w sposobie śmierci policjanta, który na przykład w latach 50. został zabity na przykład podczas przesłuchania. Albo data śmierci może się nie zgadzać, może też się nie zgadzać czas służby. Te różnice są. Jeżeli rozmawia się z rodzinami policjantów granatowych, to oni są w stanie wskazać, co się nie zgadza. Między innymi w dokumentacji archiwalnej. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie doktorze.
Ja myślę, że tutaj dopiero właściwie dotknęliśmy tylko jakiegoś drobnego, wąskiego wycinku związanego z tym, ile tu jest ciekawych wątków badawczych. Jedno jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, że dzisiaj po 30 latach wolnej Polski, kiedy już kolejne pokolenie nie za bardzo jest zainteresowane wojną, tymi realiami, nie ogląda filmów wojennych. Już dzisiaj to jest troszeczkę inaczej niż jeszcze w latach 70., kiedy dzieci z jednej strony w PRL-u żyły, z drugiej strony wojna była czymś bliskim, dorośli ludzie w pełni sił o tej wojnie mówili, do tej wojny wracali. Dzisiaj to jest taki temat, który odchodzi w przeszłość głębszą, ale jednocześnie staje się problematyką łatwiejszą do manipulacji. Bo nie ma już tysięcy i milionów świadków, ich jest coraz mniej. Są już coraz więcej, to są tylko ci, którzy żyjący między nami, którzy pamiętają wojnę co najwyżej jako dzieci. Coraz mniej jest tych, którzy byli dorosłymi w czasie wojny. Dzisiaj łatwiej każdą najbardziej dziwaczną tezę wpuścić jako odkrywcza, tak? Niektórzy nawet próbują mówić, że obalają jakieś tabu, którymi policja granatowa była od lat otoczona w polskim społeczeństwie. Nigdy czegoś takiego nie było. Było być może mniejsze z różnych powodów zainteresowanie akurat tym wycinkiem działalności okupacyjnej, bo w pierwszych latach powojennych najbardziej się liczyło, kto był w walce, kto stawiał opór. Wydobywano Armię Krajową, kiedy o niej nie można było mówić. Ale komuniści sami też kładli nacisk na budowanie swojej mitologii Gwardii Ludowej i tego rodzaju struktur. Ale nacisk na opór był czymś normalnym w okresie powojennym i w Polsce, i w Izraelu, kiedy Izrael powstał, i na Zachodzie. Natomiast gdzieś ta granatowa policja funkcjonowała cały czas jako oczywistość. Oczywistość negatywna, negatywnie jednak postrzegana, bo to policjanci, którzy na przykład byli w konspiracji, musieli dopiero udowadniać, że oni nie byli po stronie Niemców, tylko działali przeciwko nim, ale w rzeczywistości okupacyjnej chodzili w mundurze i musieli prezentować się jako posłuszni wykonawcy rozkazów. Ale była część policjantów, zdecydowana mniejszość, bo to też trzeba podkreślić, którzy byli aktywnie zaangażowani w działalność podziemia wojennego i podziemia, które działało wprost przeciwko Rzeszy. Byli też policjanci, którzy tworzyli rzeczywiście polską służbę państwową, czyli Państwowy Korpus Bezpieczeństwa. Byli ci, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej. I my, jak na przykład stawiamy pomniki ludziom, którzy byli W tamtym czasie zaangażowani w Armię Krajową, to stawiamy im jako żołnierzom Armii Krajowej, a nie jako funkcjonariuszom okupacyjnej służby. Nawet jeżeli w ludzkich losach to się właśnie czasami wspinało. Dzisiaj czasami, jak czytam, ostatnio czytałem nawet w pytaniach zadawanych przez dziennikarzy, otchłań, no delikatnie mówiąc, niewiedzy. No jeżeli ktoś pyta badacza, kiedy odkrył, że granatowa policja uczestniczyła w zbrodniach Holokaustu, to znaczy, że nie jest przygotowany do rozmowy na temat okupacji. No to tak jakby mediewistę zapytać, kiedy odkrył, że Jagiellonowie pochodzą z Litwy, prawda? No to jest dziwaczne. To znaczy, że dziennikarz jest nieprzygotowany do tego, o czym rozmawia. I my doskonale wiemy, mamy liczne przypadki tych funkcjonariuszy, którzy właśnie gorliwością chcieli pokazać, że zabicie Żyda, zabicie Polaka to jest droga do kariery. To tak jak później, nie mamy przecież problemu, żeby o tym mówić, funkcjonariusz UB wykazuje się przed zwierzchnikami aktywnością przeciwko tym, którzy są elementem reakcyjnym albo wprost członkami podziemia niepodległościowego. Przecież niektóre oddziały partyzanckie, chociażby takie, jakie opisywałem na Podhalu, swój chrzest bojowy przechodzą, zabijając granatowych policjantów. I w tym nie ma nic nadzwyczajnego i nie ma żadnego tematu tabu. Wręcz przeciwnie. Właśnie taki Franciszek Banaś, który w czasie wojny był w granatowym mundurze, a w rzeczywistości był żołnierzem i Armii Krajowej i też pomagał Żydom, wyprowadził Bogu dzięki do dzisiaj żyjącego z getta, uratował Tadeusza Jakubowicza, który jest szefem żydowskiej gminy wyznaniowej w Krakowie. On musiał to dopiero po wojnie udowodnić, dopiero pokazać, że to, co było ujawnione w latach okupacji, wyglądało tak, jak wyglądało, ale on należał do tych, którzy chcieli służyć Polsce i nie sprzeniewierzyli się nigdy tym obowiązkom, które traktowali właśnie jako obowiązki obywatelskie. Ale to oznaczało dywersję, działalność dywersyjną wobec Niemiec. To, że byli policjanci, którzy tak jak jeden z najsławniejszych w sensie negatywnym, Kazimierz Nowak, którzy uznali, że dla nich będzie szansą gorliwa służba Niemcom i drogą do uzyskania statusu Volksdeutsche, a później awansu w tej hierarchii, bo dopiero ten status otwierał takie możliwości, to nigdy nie było żadnym przedmiotem trudności w opowieści. Wręcz przeciwnie, zawsze było traktowane jako przykład zbrodniczych działań zdrajców. Bo to nie było to, że taki Nowak uczestniczył w mordowaniu Żydów, Polaków, Cyganów, Romów na terenie, na którym działał. Zresztą właśnie budujemy pomnik Romom pomordowanym przez oddział, w którym on służył. Tak, razem z żandarmami niemieckimi w Imbramowicach, to było zawsze wiedzą, która nie tylko nie była skrywana, nie było żadnego powodu, żeby ją skrywać, bo zdrajca był napiętnowany. Zdrajca stawiał się jako poza nawiasem tego, co w polskim społeczeństwie chciano pamiętać jako godne szacunku. Natomiast jeżeli ktoś był zdrajcą, no to podlegał zupełnie innej ocenie. Nigdy nie było tematu tabu. Natomiast warto dzisiaj podkreślić, że granatowa policja, niezależnie od losów ludzkich, była to formacja niemiecka Generalnego Gubernatorstwa, powołana przez Generalne Gubernatorstwo i nie można jej mieszać z działalnością policjantów przed 1939 rokiem, mimo że Niemcy z praktycznych względów wykorzystali, utrzymali kolor mundurów. No bo o istocie munduru decyduje nie to, jaki ma kolor, tylko to, jakie nosi odznaki, jakiemu państwu służy ta formacja, jak jest identyfikowana. Niemcy wykorzystywali mundury Wojska Polskiego dla Ukraińców, mundury Wojska Belgijskiego, które farbowali na czarno. I też były formacje tutaj Strawnik między innymi.
I to też świadczy o tym, w jaki sposób Niemcy podchodzili do policjantów granatowych. Oni nie chcieli w nich inwestować.
Tak, to było narzędzie. Tak, wykorzystać.
Tak, to było narzędzie. Nawet w jednym z tekstów pojawia się informacja w początkowym okresie, że policjanci granatowi mieli nie posiadać broni. To znaczy mogli posiadać pałki, natomiast tak, dylemat, czy dać Polakowi, policjantowi granatowemu pistolet, czy też nie. W końcu wyszło na to, że jednak przekazano, ale...
Ale przekazano właśnie specjalnie, starsze, gorsze, manlichery jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej.
Niebezpieczne. Tak. Zgadza się, więc to też świadczy o stosunku Niemców do samej tej formacji. To nie była dla nich wartościowa formacja.
Czy Niemcy dali policjantom granatowym broń, dali im pewne możliwości, a dużo zależało przede wszystkim od, wydaje mi się, od okoliczności zewnętrznych i w ogóle warunków zależało, jeżeli chodzi o indywidualną działalność od samego człowieka, tego jak on, że tak powiem, upatrywał swojego miejsca w okupacji, czy chce, że tak powiem, pójść drogą kariery, czy nie, bo to miało duże znaczenie, ale ja bym też zwrócił uwagę na ten kontekst właśnie negatywny, o którym tutaj dr Korkuć mówił. No z drugiej strony były też przypadki, nie było ich tak mało, jeżeli chodzi o policjantów granatowych, czyli funkcjonariuszy, którzy na przykład upatrzyli sobie źródło dochodu dodatkowego, tak, w różnego rodzaju wymuszeniach, w łapówkach, w zabójstwach Żydów, Polaków, prawda? No była to droga, która... No taka droga, bym powiedział, no zatracenia.
To szybko im zrobiło opinię zdemoralizowanej służby.
To im zrobiło opinię zdemoralizowanej służby. Ale właśnie, z drugiej strony, będę się do tego odwoływał, bo też dość krótko, do tego, o czym powiedziałem wcześniej, że my powinniśmy przeprowadzać takie właśnie badania, bardzo szerokie, ale gruntowne badania, żebyśmy mogli posługiwać się pewną statystyką. Statystyką przestępstw popełnionych przez policjantów granatowych. No była to służba, która była postrzegana negatywnie przez społeczeństwo polskie. Natomiast my nie dysponujemy szczegółowymi badaniami w tym zakresie, a są do tego materiały, które mogą nam pozwolić oszacować.
Jest jeszcze dużo do zrobienia.
Jest jeszcze dużo do zrobienia. I na koniec taki, tak mówię, bo to jest ważne, żebyśmy posługiwali się statystyką, która wynika z analizy źródeł, a nie z jakimś kolejnym uogólnieniem bez pokrycia. I kwestia jeszcze jedna. Nawiążę do dwóch tekstów, które są w tym naszym tomie, dwóch ostatnich, dotyczących losów policjantów granatowych po wojnie. Też spotykamy się z takim poglądem, że w wielu przypadkach policjanci granatowi wstępowali do nowej służby, tym razem służby państwu komunistycznemu, ale tak na dobrą sprawę też nie wiemy, ilu tych takich policjantów było, jakie były ich motywacje, co się z nimi później działo. Wiemy, że oni byli inwigilowani nawet do lat 70., bo spotykałem też takie dokumenty, kiedy dzieci ich starające się na przykład o przyjęcie na studia weryfikowano, co tatuś robił w wojnę, czy był policjantem granatowym, ale nie wiemy też o tym, czy kariery, czy drogi życiowe, które były wybrane przez tych ludzi, czy był czysty koniunkturalizm na przykład. To znaczy, że mogli służyć Niemcom, mogli służyć komunistom, mogli służyć każdemu. Jest to dla mnie ciekawa.
To jest inny temat.
To jest trochę jakby inny temat, ale jest to dla mnie bardzo ciekawy przypadek, kiedy spotkałem, to już na marginesie mówiąc, powiedzmy, Szulrata Kieleckiego, który doprowadził w 1940 roku do zwolnienia kilkudziesięciu nauczycieli.
Jeśli chodzi o moje doświadczenie,
doświadczenie z tematem policjantów granatowych po II wojnie światowej, to nie spotkałam jeszcze ani jednego, który by spędził radośnie i spokojnie życie. To znaczy, każdy z nich miał jakieś swoje przejścia. Część zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, najprawdopodobniej podczas przesłuchań. Część rodzin miała problemy z pochówkiem, to z granatów granatowych niekorzystnym, niesprzyjającym okiem. I wiem, że też, że były problemy z pochowaniem tych osób. Większość ukrywała to. Jeżeli tylko miała szansę, nie wpisywała tego rodzaju aktywności w dokumentach, nie rozmawiała z rodzinami na temat swojej przyszłości, tylko pojedyncze osoby spotkałam, które rzeczywiście coś przekazały rodzinie. Raczej w rodzinach się o tym nie rozmawiało.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze, jeszcze ostatnie słowo? Czy...
Myślę, że to jest temat... ważny do kompleksowego przebadania w kontekście szczegółowym, ale im więcej lat upływa od wojny, tym ważniejsze jest pokazywanie tego spojrzenia z góry, bo to jest właśnie pole, które przestaje być postrzegane w kategoriach oczywistości. W latach 50., 60., 70. słowo granatowy policjant od razu ciągnęło ze sobą szereg skojarzeń, nawet u młodych ludzi, którzy urodzili się po wojnie. I to były skojarzenia ze służbą okupacyjną, ze służbą Niemcom. I ten, który nie służył Niemcom, a był granatowym policjantem, musiał dopiero przekonać, że były też takie, że jego losy są inne, prawda? Musiał się w jakiś sposób dodatkowo opowiedzieć. Natomiast dzisiaj nie ma tych oczywistości. Dzisiaj granatowa policja jest bardzo często, i jeszcze raz to powiem, przez to, że ktoś ją nazwie polską policją, jest przez dziennikarzy traktowana niemalże, albo publicystów, niemalże jako synonim służby Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, co jest katastrofalnym nieporozumieniem. I tym bardziej źle interpretowanym, jeżeli we Francji na przykład ktoś tak postrzega granatową policję jak francuską policję w państwie Petena na zasadzie prostych porównań. Nie było tutaj prostych porównań.
Dziękuję bardzo za wypowiedzi uczestnikom dyskusji. Cieszę się, że dyskusja też się zamknęła postulatami badawczymi na przyszłość, więc tutaj możemy cały czas wskazywać na pola badawcze, które mogą być w przyszłości realizowane. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam oczywiście do lektury książki. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.